Ewangelia Mateusza 26, a i to będą wersety od 29, ale chciałbym zacząć od pewnej ilustracji. Pewnie macie takie pragnienia, czasem takie myśli, że gdybyśmy byli ludźmi, którzy stają na targu gdzieś i sprzedają, albo dają nawet, rozdają jakieś jarzyny, owoce, sałata, tam wszystko jest. I chciałbym wtedy powiedzieć, jako taki człowiek, który to wszystko sprzedaje albo rozdaje, że na moim stole są rzeczy, które są świeżutkie, rano zebrane, pyszne. I chcielibyśmy pewnie, żeby to, co przeżywamy, żebyśmy mogli do ludzi tak mówić, że nasze świadectwo, słowo, które odbieramy, te myśli, które mamy od Boga, są właśnie świeżutkie, rano zebrane. I kiedy ktoś rozkłada takie coś i mówi, albo sobie stawia taki napis, to kolejka się ustawia od razu. Ludzie chcą tego spróbować, skosztować. I myślę, że gdyby w naszym życiu tak było, że rzeczy, które przeżywamy z Bogiem, są właśnie rano zebrane i świeże, to ludzie by się ustawiali może i w kolejce. Ci, którzy byliby zainteresowani w ogóle czymś takim. I kiedyś myślałem, że tak jak brat mówił, nie? Jak się człowiek rodzi na nowo, no to dla niego wszystko jest świeże, wszystko jest nowe i on sobie wtedy myśli, że zawsze tak będzie, no bo dlaczego nie? Ale to więdnie z czasem. Tak bywa. I ostatnio było tak, że pojechałem, powiedzmy, do innego miasta i na dobrą sprawę pojechałem tam po to, żeby usłyszeć jedno zdanie. Dlatego, że brat powiedział coś, czego nawet nie wiem, pewnie nie rozumie, nie wie, co powiedział, kiedy powiedział i nawet nie będę mówił. Ale powiedział jedno zdanie, które jakby tak poczułem się, jakby mnie Pan Bóg trącił łokciem. Żebym się obudził. Bo to, co jest, jest nieświeże. To nie jest zebrane dzisiaj, to nie jest świeżutkie. Ja nie mogę powiedzieć ludziom, że to, co ja mam na dzisiaj, to jest właśnie nowe. Ja mogę mówić o rzeczach, które są jakoś tam przeżyte. Ja to mam, to jest mój skarbiec, to są te moje kamienie. Ale pytanie, czy to jest na dziś? I potem przeczytałem ten 26 rozdział Mateusza. I jest scena, kiedy Pan Jezus kończy Paschę z uczniami i mówi tak. Mówię wam zaś, odtąd na pewno nie będę pił z tego owocu winorośli aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami w nowy w królestwie mego Ojca. I po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Ponieważ to była Pascha, podczas Paschy śpiewało się i śpiewa się dalej, na koniec, śpiewa się hymny, czy psalmy dokładnie, które nazywają się Halel. To są psalmy pochwalne. I ostatnim z tych psalmów jest psalm 118. Opuśćcie go sobie na chwilę. I tam są takie słowa na końcówce. Oto od 20 wersetu. Oto brama Jahwe, wkroczą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci, że mi odpowiedziałeś i stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Stało się tak za sprawą Jahwe. Było to cudowne w naszych oczach. Oto jest dzień, który uczynił Jahwe. Weselmy się i radujmy się w nim. O Jahwe racz zbawić, o Jahwe racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Jahwe. Błogosławimy wam z domu Jahwe. Jahwe jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem i pragnę Ci dziękować. O mój Boże, będę Cię wywyższał. Wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tak się kończyła Pascha. I oni śpiewając ten hymn wyszli ku Górze Oliwnej. Zauważcie jedną rzecz, że oni ten psalm śpiewali jako ludzie, którzy poznali Pana. Natomiast Pan Jezus powiedział do innych, którzy Go nie chcieli poznać, nie zobaczycie mnie, aż nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imię Jahwe. I są ludzie, którzy mają to na co dzień i są tacy, którzy nie zobaczą Go, bo muszą najpierw wypowiedzieć to, kim On jest. Natomiast nawet ci, którzy tak jak my, którzy to poznali Pana, mają czasem momenty, kiedy się wahamy, kiedy zasypiamy. I Pan Jezus, kiedy wyszedł z nimi ku Górze Oliwnej, powiedział im: tej nocy wy wszyscy zrazicie się do mnie, gdyż napisane: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po wzbudzeniu mnie wyprzedzę was do Galilei. Wtedy odezwał się Piotr: choćby wszyscy się do ciebie zrazili, ja się nigdy nie zrażę. A Jezus mu na to: zapewniam cię, że tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się mnie trzykrotnie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Wiecie, na co dzień tak koncentrujemy się na Piotrze w tej scenie, że tak jakby, nie wiem, ja nie widziałem tego ostatniego stwierdzenia. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. I ponieważ Piotr jest bohaterem następnych scen, więc my nie patrzymy na nich jako grupę, która myślała tak samo. I to byli ludzie pewni tego, że idą dobrą drogą, idą za Panem, poznali Pana. Owszem, wyobrażali sobie te rzeczy inaczej. Ale oni podobnie mówili. Oni byli tacy pewni, że na pewno się nie zaprą. Wszystko będzie dobrze. I następnie Jezus przybył wraz z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i powiedział do uczniów: usiądźcie tutaj, aż odejdę tam i pomodlę się. I wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. To są takie trzy postaci, które potem nazwane są filarami Kościoła, czyli Piotr, Jakub i Jan. Byli z Panem Jezusem na Górze Przemienienia i są tutaj, w tym ogrodzie. Czyli widzą Jego chwałę i teraz będą widzieć Jego cierpienie. Albo nie będą widzieć właściwie, bo On odchodzi i modli się, tylko są blisko. I zaczął smucić się i trwożyć. I powiedział im: bardzo smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. I ten fragment bardzo smutna jest moja dusza, to jest nawiązanie do psalmu 42. I Pan Jezus, kiedy wie, co Go spotka i zaczyna się smucić i wie o tym, że to będzie aż do śmierci, nawiązuje do tego psalmu, to jest 42, możecie sobie otworzyć. I teraz, co mówi psalm 42 o człowieku, czy co mówi taki człowiek, który jest w stanie smutku i co to może mówić do nas? Jak w tym stanie się zachować, jak walczyć. W wersecie 6. Dlaczego rozpaczasz moja duszo i dlaczego drżysz we mnie? Czekaj na Boga, gdyż jeszcze będę Go sławił. Jego zbawienie. W wersecie 12 z kolei jest powtórzenie, ale troszkę inne. Dlaczego rozpaczasz moja duszo i dlaczego drżysz we mnie? Czekaj na Boga, gdyż jeszcze będę Go sławił, moje zbawienie i mojego Boga. Kiedyś o tym już mówiliśmy, że Psalmista czasem mówi do swojej duszy: dlaczego to robisz? Dlaczego rozpaczasz? Czy to jest tak, aby jego duch mówił do jego duszy i to będzie miało oczywiście wpływ na ciało? Ale przekonuje swoje emocje, swoją duszę, żeby nie rozpaczała. Dlaczego? Dlaczego, że trzeba czekać na Boga w takich sytuacjach? Nawet jeśli dusza drży. Bo jeszcze będę go sławił. Bo on taki jest, ja to wiem, ja to przeżywałem. Jeszcze będzie dobrze. I to jest to, co my możemy z tego wyciągnąć. Z tego bardzo krótkiego fragmentu. Bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. I dalej Pan Jezus mówi: zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. To jest kluczowe słowo tego fragmentu. Bo potem przeszedł nieco dalej, upadł na swoją twarz i modlił się już sam, mówiąc: Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie nie jak ja chcę, ale jak Ty. Uczniowie mieli w tym momencie czuwać. I to rozwiniemy. Czuwać to jest gregoreo po grecku i od tego gregoreo bierze się zresztą imię Grzegorz. Grzegorz to jest ten, który czuwa. I teraz co to znaczy czuwać? Czyli co to znaczy gregoreo? Gregoreo to znaczy po pierwsze tak po prostu czuwać to, co wiemy, intuicyjnie. Po drugie to znaczy uważać na coś, być ostrożnym i aktywnym. A po trzecie znaczenie tego słowa to jest uważać, żeby przez niedbalstwo i lenistwo nie spadła na nas nagle katastrofa. To jest cały opis tego gregoreo, czyli czuwać. Czyli jeżeli Pan Jezus mówi do nich: czuwajcie ze mną, to znaczy to, co uważamy za oczywiście czuwanie, znamy to intuicyjnie, ale również bądźcie ostrożni i bądźcie aktywni. Nie czuwa się w sposób bierny. I teraz uważajcie, żeby przez niedbalstwo i lenistwo nie spadła na was jakaś katastrofa. I jak sobie zobaczyłem ten wyraz w różnych fragmentach Nowego Testamentu, to on jest bardzo charakterystycznie używany. Ja go przeczytam, tych fragmentów kilka, bo one są pogrupowane. I przede wszystkim są to takie fragmenty, które wyraźnie odnoszą się do tego, co nazywamy eschatologią. Czyli na przykład Mateusz 24. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. My nie wiemy, którego dnia Pan przyjdzie po nas. I oni też nie wiedzieli, którego dnia, kiedy, w którym momencie Pan Jezus do nich wróci. Mieli czuwać. Tak wyczuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan do mógł. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku. Następnie. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan po przyjściu zastanie czuwających. Zapewniam was, że się przepasze, ułoży przy ich stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata nocami i dniami nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Czyli Paweł powołuje się, to jest Dzieje Apostolskie 20:31, mówi: wszystkiego was nauczyłem, a teraz wiecie to wszystko i dlatego czuwajcie. Następnie 1 Koryntian 16:13, bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Czujność jest jednym z elementów niezbędnych do tego, żeby wytrwać. Następnie Kolosan 4:2. Trwajcie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem. I cały długi fragment, który Paweł mówi do Tesaloniczan: a o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, by wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości, synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie jedni drugich, budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Czyli mamy się zachęcać, żeby czuwać wzajemnie. Dalej, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I ostatnie dwa fragmenty pochodzą z objawienia. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Oto przyjdę jak złodziej, błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. I teraz to, co mówiliśmy dzisiaj. Bardzo dużo było takich momentów, kiedy mówiliśmy o tym, żeby... Ja tak widziałem po tym, że właściwie odpowiedzią na te rzeczy, ścieżka, co mam robić, w jaki sposób. Czuwaj, słuchaj, nasłuchuj, czuwaj w sposób aktywny. Dlatego, że Pan Jezus chce do nas mówić, chce do nas przychodzić i chce, żebyśmy byli blisko. I teraz wracamy do tego tekstu. 40 werset. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiącymi. O tym, kiedy Kościół śpi, też jest kilka razy. To jest 25 rozdział Mateusza o pannach. I tam też jest napisane, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. I teraz Pan Jezus wrócił do nich i mówi tak. Tak to nie zdołaliście czuwać ze mną ani jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To jest zasada. Tak po prostu jest. I my czasami mamy pretensje do siebie, że tak łatwo zasypiamy. Mamy pretensje do siebie, że nie wiadomo skąd się to bierze, że nie czuwamy. Ale po prostu taka jest zasada. Duch by chciał. Tylko ciało jest słabe. Ciało w ogóle wolałoby odpoczywać inaczej. Ciało nie czuwa tak łatwo. W liście do Galacjan jest napisane, że, albo w Koryntian jest napisane, że duch przeciwko ciału walczy, abyście nie czynili tego, co chcecie. To też jest pewna zasada, która tak działa. I teraz, żeby czuwać, trzeba po prostu przełamać i mieć świadomość tego, dlaczego czuwać. Wtedy Pan Jezus był z nimi razem na ziemi i już zaczęły się problemy, już zasypiali. On odszedł tylko na kilka metrów, oni już zasnęli. I on im mówi, czuwajcie i módlcie się jeszcze dlaczego? Abyście nie upadli w czasie próby. Bo taka jest prawda, że ciało jest słabe. Ale mając to, świadomość tego wszystkiego, co to jest czuwanie, i mając świadomość tego, czym to grozi, i jeszcze w dodatku, mając świadomość i taką nadzieję na to, co tak naprawdę daje to czuwanie, możemy się modlić, żebyśmy nie upadli w czasie próby. I znowu Pan Jezus odszedł drugi raz i modlił się. Ojcze mój, jeśli nie może mnie to ominąć, ale mam to wypić, niech stanie się Twoja wola. I znów, gdy przyszedł, zastał ich śpiącymi, gdyż oczy ich były obciążone. Zostawił ich zatem, znów odszedł i po raz trzeci modlił się tymi samymi słowami. Następnie przyszedł do uczniów i mówi, śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina. I Syn Człowieczy wydany jest w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża ten, który mnie wydaje. To jest niezwykły fragment. Dlatego, że przyszedł do uczniów znowu, po raz trzeci. Mówi takie dziwne słowa. Śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina. A potem od razu mówi, wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża ten, który mnie wydaje. Czyli z jednej strony wygląda to tak, jakby tak ironicznie do nich powiedział, nie? No śpijcie dalej i odpoczywajcie. Tak jakby był zniechęcony tym, że oni śpią i odpoczywają w takiej sytuacji. A z drugiej strony od razu, prawie w jednym zdaniu mówi, wstańcie, chodźmy. Czyli to jest takie napomnienie, ale z drugiej strony od razu jest zachęta i jeszcze oprócz tej zachęty jest taka obietnica, że pójdę z Panem. Czyli nie podoba mu się to, że ja śpię, kiedy nie powinienem. Kiedy nie czuwam. I jest taki wyrzut. W Ewangelii Łukasza jest nawet takie pytanie, to nie mogliście tego robić w czasie tej godziny? Nie mogliście czuwać? No może mogliśmy, może mogliśmy. Może to jest tak, że po prostu za mało chcemy. Może to jest tak, że za mało wkładamy w to takiej powagi czy świadomości. Bo przecież tu jest napisane, że jednej godziny, tak? Czy nie mogliście? Nie zdołaliście czuwać ze mną ani jednej godziny. My mamy różnie, to znaczy jedni mają więcej czasu w czasie dnia, drudzy mają mniej. Jedni mogą się modlić więcej, drudzy mniej. Ale pytanie jest takie, czy to rzeczywiście mamy taki, no może ma odruch czy nawyk. Nawyki nie są złe. Ale jaką świadomość, żeby czuwać? Dlatego, że ja, jak nie będę czuwał, to ja nie usłyszę, ja nie zobaczę. Może Pan Bóg do mnie chce coś mówić, a ja tego w ogóle nie widzę, nie słyszę, dlatego, że ja nie czuwam, ja nie nastawiam uszu. I my się potem dziwimy, że nie zauważyłem tego, co Pan Bóg chciał mi powiedzieć. Nie wiem dalej, co robić. Ale pytanie, czy chciałem zauważyć? Czy rzeczywiście przykładałem się do tego, żeby słyszeć? Czy szedłem na gdzieś tam na osobność z Panem? Nie na godzinę, na 5 minut, na 10 minut, jak mogę, bo jestem zmęczony. Ale kiedy jestem bardzo zmęczony, bo z pracy wracam, Pan Bóg wie o tym, widzi to i jest w stanie przymnożyć intensywnością, zastąpić godzinę nawet. Ale On wie, że ja czuwam. I teraz dalej, w 46 wersecie, Pan Jezus mówi, wstańcie, chodźmy, oto zbliża się ten, który mnie wydaje. To wstańcie, chodźmy też jest bardzo interesujące i ważne, dlatego że On do nich mówi, wstań, czyli to ty wstań, to ty wyprostuj te nogi, ale z drugiej strony mówi do nich, chodźmy, czyli razem pójdziemy. To nie jest tak, że On nie chce nam pomóc, że On mówi, chodź, idź sam teraz, idź sam. Nie, mówi, wstań, ale pójdziemy razem. To jest taka nadzieja, czyli to jest taka zachęta, którą ja na przykład odebrałem, kiedy właśnie usłyszałem to jedno zdanie, że On jednak mnie chce, potrzebuje i chciałby pójść ze mną dalej. Nie pójdę sam. I później jest werset 47. Gdy On jeszcze mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z 12. I Mateusz mówi, że Judasz przyszedł po tym, jak Jezus jeszcze mówił. W tej Ewangelii wydawałoby się, że oto zbliża się ten, który mnie wydaje, i kiedy Pan Jezus jeszcze to zdanie mówił, to wtedy przyszedł Judasz. Ale okazuje się, że apostoł Jan pokazuje i relacjonuje jeszcze coś więcej. Dlatego, że jakbyście otworzyli Jana na 18 rozdziale, to tu jest napisane, po tych słowach Jezus wraz ze swoimi uczniami wyszedł na drugą stronę potoku Kidron, gdzie był ogród. Miejsce to znał również Judasz. I między tym, co się stało w tym ogrodzie, a przyjściem Judasza i aresztowaniem, Pan Jezus miał jeszcze długą mowę do uczniów. I ta mowa Jego jest zawarta w rozdziałach 14, 15, 16, 17 Ewangelii Jana. Nie jest ona ujęta w Ewangelii Mateusza. I teraz, co takiego stało się po tym, jak oni zasnęli, on im mówi, nie czuwaliście. Dlaczego nie czuwaliście? Wstańcie, chodźmy. Ale jeszcze nie ma aresztowania. Czyli co Pan Jezus mówi po tym, jak ma do nich taki wyrzut i jak chce ich zachęcić, żeby wstali i szli dalej? I co mówi do nas w tej sprawie, nawet jeżeli nie czuwamy? Całe trzy rozdziały. I zaczyna od tego, niech się nie trwoży wasze serce, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, byłbym wam powiedział, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Właściwie większość tych fragmentów, które czytałem o czuwaniu, jest przeznaczonych po to, żebyśmy czekali na Pana, ponieważ On chce nas zabrać do miejsca, które przyszykował u Ojca. One są po to, żeby nas też otrzeźwić, jak mamy żyć. Ale one są też pełne obietnic. Czyli jeżeli nawet nie czuwam, chociaż powinienem, jeżeli nawet Pan Jezus robi mi taki wyrzut, nie mogłeś? Przecież to nie jest takie niemożliwe. Przecież możesz się modlić. Możesz na mnie czekać. Możesz być czujny. Możesz chcieć się ze mną spotkać. Rozmawialiśmy z żoną chyba wczoraj albo przedwczoraj na temat tego, jakim Bóg jest niesamowitym, takim jak taki małżonek, który przychodzi i mówi, zwróć na mnie uwagę. Kościele, zwróć na mnie uwagę. Jak człowiek, który tak bardzo kocha, że jest gotów się upokorzyć w ten sposób. Żeby przyjść i mówić, no zwróć na mnie uwagę, porozmawiaj ze mną wreszcie. To jest przecież Bóg, to jest wszechmocny Bóg, który mógłby powiedzieć, a daj mi spokój już. Ale On chce zwrócić naszą uwagę. On ma do nas wyrzut, oczywiście, że tak. Ale On też mówi, ja ci dałem wszystko, żebyś tą uwagę mógł zwracać. I takie obietnice dał. Czuwaj dlatego, że po ciebie przyjdę. Dalej. Następnie, to nie będę czekał, wszystkiego tego czytał, ale mówi, że będziecie dokonywać dzieł, których ja dokonuję. Mówi, Ducha Świętego dostaniecie. Będziecie mieli Ducha Prawdy. Będziecie mieli pokój. I mówi, że jest prawdziwą winoroślą. Że każdy pęd we mnie nie wydający owocu usuwa, a każdy wydający owoc oczyszcza, aby wydawał owoc obfitszy. Trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może wydać owocu sam z siebie, jeśli nie trwa winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. No będziecie trwać, jak będziecie czuwać. Dalej mówi o prawdziwej miłości i przyjaźni. Bo chce, żeby radość Jego trwała w nas. I mówi, większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół. To właśnie dlatego tak o nas zabiega. Bo dał swoje życie. Mówi o tym, że będą prześladowania, że będzie niechęć, ale mówi też, że Duch Święty będzie nas przekonywał o prawdzie. Lecz ja mówię wam prawdę, to jest 16 rozdział. Korzystnie jest dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz o czym usłyszy, powie i oznajmi wam to, co ma nadejść. To są wielkie obietnice. Dla kogo? Dla tych, którzy nie czuwali. Można powiedzieć, nie byli godni. Można powiedzieć, zawalili sprawę. A jednak. I potem jest cała arcykapłańska modlitwa Jezusa i potem dopiero aresztowanie. I mówi w tej arcykapłańskiej modlitwie, że będzie się o nas stawiał, że będzie się modlił, że będzie blisko nas. Żeby, i prosi Ojca, żeby nas zachował od złego. Czyli co jest kluczem do tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy? Co jest kluczem do tego, żeby iść tą drogą, żeby się nie pogubić, żeby zobaczyć, co Pan Bóg dla nas ma? Czuwać. Czuwać. Przychodzić do Niego, o Pana, pytać Go, prosić, ale przede wszystkim mieć te uszy nastawione na Jego głos, na Jego słowo. Bo On tak naprawdę chce, żeby to wszystko, co przeżywamy, żeby to wszystko, co mówimy, to wszystko, co mówimy do ludzi, te nasze świadectwa, żeby to było właśnie na dziś, żeby to było świeżutkie, dzisiaj zebrane. I żebyśmy mogli mieć takie przekonanie i taką pewność i taką ulgę, że mówimy ludziom prawdę, żeśmy to przeżyli niedawno, że przeżywamy to na co dzień. Czyli oprócz tego, że nawet kiedy nie czuwamy, nawet kiedy oni nie czuwali, chociaż był tak blisko, teraz jest u Ojca, a my dalej mamy czuwać. Nawet kiedy trąca nas łokciem, żebyśmy się wreszcie obudzili, to i tak ma do nas wielkie obietnice, obietnice tego wszystkiego, Ducha Świętego. I tak naprawdę prosty warunek. Prosty warunek. Oczekiwać i czuwać. I to robić aktywnie, tak jak jest w tej definicji. I kiedy będziemy to robić, to Pan Bóg się do tego będzie przyznawał i będzie mówił, będzie dawał nam odpowiedź na nasze modlitwy, będzie nam dawał słowo, powie nam, co mamy, jak mamy służyć i będziemy widzieć konkretne zmiany w naszym życiu. Tylko to czuwanie musi być autentyczne. To nie powinno przemienić się w nawyk, taki zły nawyk, że ja będę się modlił dlatego, że mam taką religijne przyzwyczajenie. To musi być wyjście na spotkanie. A On, który jest takim niesamowitym Bogiem, po prostu czeka. Czeka na każdego małego człowieka, który zapomniał, że należy czuwać. Ale mimo to będzie w tym miejscu, będzie dalej czekał i będzie wszystko robił, żebyśmy serca nie zatwardzili. I żebyśmy z tych obietnic mogli skorzystać. Amen.